Рапорт з Києва.
Minęła godzina 9.36, 6 dzień grudnia w raporcie z Kijowa. Wita się z Państwem Artur Żak, a realizuje tę audycję Daniel Chybowski. Tak jak często zaczynamy tę audycję, witam się typowo, a tak naprawdę nietypowo z miasta Drohobycza, z zachodniej części Ukrainy, mniej więcej 80 km od Lwowa. Zaczynamy od skrótu wiadomości, który w 9 roku wojny, w 286 dniu pełnowymiarowej rosyjskiej nawały, przygotowała dla państwa Daria Gordijko. Gubernator obwodu kurskiego w Rosji poinformował o ataku drona na lotnisko. W rezultacie zapalił się zbiornik paliwa. Dzień wcześniej wybuchł pożar na dwóch rosyjskich lotniskach: Dziagilewo i Saratow. Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi, że ukraińskie drony rzekomo leciały na bardzo małej wysokości i zostały przechwycone przez rosyjski system obrony przeciwpowietrznej. Jednocześnie Federacja Rosyjska przyznała się do uszkodzenia samolotów strategicznych na dwóch lotniskach. Jeśli chodzi o lotniska Engels, to od frontu na Ukrainie dzieli je około 700 km. Do Diagilewa to jest odległość 500 km. Według oficjalnych danych siły zbrojne Ukrainy nie dysponują taką bronią o tak dużym, dalekim zasięgu. Jednak dwa dni temu Ukroboronprom, państwowa spółka obronna produkująca broń, ogłosiła końcowy etap testów ukraińskiego drona szturmowego z głowicą uderzeniową o masie 75 kg i zasięgu do 1000 km. Rosja może już dziś przeprowadzić kolejny atak rakietowy na terytorium Ukrainy, powiedział Jurij Ignat, rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy. Zaapelował do Ukraińców, aby zawsze pamiętali o zagrożeniu rakietowym. Dzień wcześniej, 5 grudnia, rosyjskie wojsko uderzyło w obiekty infrastruktury krytycznej na Ukrainie, wystrzeliwując ponad 70 rakiet. Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła ich ponad 60. W wyniku ostrzału zostały uszkodzone obiekty infrastruktury krytycznej w obwodzie kijowskim, winnickim i odeskim, w wyniku czego w części regionów pojawiły się duże problemy z dostawami energii elektrycznej i wody. Ponadto w przygranicznej wiosce w Mołdawii znaleziono resztki rakiety S-300. W nocy Rosjanie ponownie ostrzelali bloki mieszkalne w Zaporożu. Całe szczęście odbyło się bez ofiar i rannych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o nowych zagrożeniach dla ukraińskich dyplomatów w Hiszpanii. Policja hiszpańska skonfiskowała jeszcze 3 koperty ze zwierzęcymi oczami, które były zaadresowane do ambasady Ukrainy w Madrycie, a także konsulatu generalnego w Barcelonie i konsulatu w Malacy. Te wiadomości, tak jak mówiłem, przygotowała Daria Gordijko. I w tym raporcie z Kijowa pragnę Państwu także zaprezentować felieton Pawła Bobołowicza, który się ukazał na łamach Kuriera Lubelskiego. Wczoraj się ukazał, czyli 5 grudnia w Kurierze Lubelskim, a także w projekcie Stop Fake. Artykuł, ten felieton jest bardzo aktualny, bo dotyczy prezydenta Francji Macrona, a tak naprawdę postawy i zachowania prezydenta Francji Macrona. Nazywa się: Panie Macron, niech pan pojedzie do Chersonia. Cherson ponad 8 miesięcy był pod rosyjską okupacją. Jedyne ukraińskie miasto obwodowe, które po 24 lutego bieżącego roku w pełni przeszło pod kontrolę rosyjskiej armii. Pomimo represji, zastraszania, Cherson nie stracił swojej ukraińskości. A gdy został wyzwolony 11 listopada bieżącego roku, w mieście zapanowała euforia. Jednak okupant, nie mogąc pogodzić się ze stratą miasta, regularnie je ostrzeliwuje. Przy użyciu nie tylko rakiet, ale także artylerii. Rosjanie pozostali na lewym brzegu Dniepru. Okupują pobliskie miejscowości, wysepki, rejony willowe, działkowe, a także pod tym właśnie prawie 300-tysięcznym miastem. Jednak jedna z mieszkanek opowiadała mi, że rosyjskie wojska znajdują się 900 metrów od jej domu. Dziś ostrzeliwali nas do 4 nad ranem. Przez całą noc. Na ulicy mieszkają jeszcze 4 rodziny. Na drodze leży przerwana linia energetyczna. Kobieta ma około 50 lat. Mówi cała roztrzęsiona, ze łzami w oczach. Przez chwilę rozpogadza się, gdy wspomina o tym, że jej dzieci wyjechały. Że są bezpieczne. Chersonia nie mógł opuścić Wołodymyr. Nie wyjechał, bo znajduje się ze swoją schorowaną babcią. Jak wygląda mój dzień? Cały czas mija na zaspokojaniu podstawowych spraw. Rano nabrać wody, potem zajmuję się babcią. Muszę gdzieś naładować telefon. Do końca nie wierzyłem, że w XXI wieku, po tych wszystkich wojnach, może dojść do czegoś takiego. Jednak nie możemy tracić człowieczeństwa. Gdy mówię o człowieczeństwie, powietrze przeszywa huk eksplozji. Wołodymyr bez mrugnięcia okiem mówi jednak dalej. Chciałbym, żeby ludzie byli mądrzejsi. Żeby wyciągali z tego jakieś wnioski. ludzie nie mogą żyć wojnami, nie mogą być, to nie może być dobra droga dla nikogo. Czy pan wie, że u nas pod miastem jest takie piękne miejsce? Pustynia, jedyna taka pustynia w Europie. A Cherson jest taką wielką oazą. Jego opowieści przerywają kolejne eksplozje, chociaż wydają się coraz bliższe. Ta okupacja po 9 miesiącach wyrwanych z życia. Ktoś pozostał żywy, kogoś już nie ma. Nie mogłem nic zrobić. Mam tu babcię, a kwestia powrotu tutaj Ukrainy była kwestią czasu. Wiedziałem, że to nastąpi, ale nie wiedziałem kiedy. Wierzyłem w to. To nic, że teraz jest ciężko. Wszystko przeżyjemy. Taki jest czas. To jest wojna. I tak uważam, że u nas jest nie najciężej. Gorzej jest na polu boju. W Mariupolu było ciężej. My mamy skąd brać wodę, a i światło czasami się zjawia. Powstają punkty niezłomności. Jest gdzie się ogrzeć. Oni przyszli do cudzego domu, może i niektórzy wierzyli, że ktoś na nich tutaj czeka, ale nikt na nich nie czekał. Pomylili się ze wszystkim. Pomylili się ze wszystkim. Nasze przyszłe relacje z nimi to będzie ciężki proces. Nie wiem sam, jak to powinno wyglądać. Nie sądzę, że jakiś naród może być absolutnie złym. Są dobrzy ludzie, ale nie wiem, jak to będzie. Po 9 miesiącach rosyjskiej okupacji sytuacja, która z naszej polskiej czy zachodniej perspektywy zdaje się nie do zniesienia dla mieszkańców Chersonia, ma w sobie coś więcej. Ma w sobie coś więcej z normalności niż rosyjska okupacja. Mit rosyjskiego braterstwa dla większości padł na zawsze. Pan Serhii, pomimo że jest emerytem, też doświadczył rosyjskiej kontroli i poszukiwania rzekomych nazistów. Zatrzymali mnie do kontroli na ulicy. Szukali tatuaży. A potem, jak zobaczyli, że mam 62 lata, to puścili. To byli burjaci. Mówili, jak będziesz szczekać, to zastrzelimy cię jak psa. Pan Serhii po zatrzymaniu starał się już nie wychodzić na ulicę. Za wojnę wini Rosję. Ale ma też pretensje do innych, którzy mieli gwarantować bezpieczeństwo Ukrainy. My byliśmy rozbrojeni. Rosja była pierwszym gwarantem naszego bezpieczeństwa i Stany Zjednoczone były też gwarantem. Ale okazało się, że nikomu nie jesteśmy potrzebni. A sama Rosja na nas napadła. A nazywają się braćmi Słowianami. Pan Serhii, jak wielu innych moich rozmówców, jest pewny ukraińskiego zwycięstwa. A później będzie już tylko lepiej, mówi. Na plebanii kościoła w Chersoniu rozładunku pomocy humanitarnej z Polski starają się pomagać dzieci parafian, którzy całą okupację przeżyli w mieście. I miasta nie upuszczają pomimo ostrzałów. Jest strasznie, mówi 9-letnia Ania. Martwię się o żołnierzy, martwię się o rodziny. Chcę, żeby wojna się skończyła. Chcę, żeby wszystko było tak jak wcześniej. I żeby wszyscy powrócili do domu. Śmiali się, świętowali, ale na razie nie mogą tego zrobić. Gdy rozgrywa się ten dramat, gdy każdego dnia na Ukrainie giną cywile, prezydent Francji Emmanuel Macron chce tworzyć dla Rosji gwarancję bezpieczeństwa. W tym samym czasie, gdy Rosja terroryzuje Ukrainę brakiem prądu, ciepła, wody, rakietami i bombami. Ciekawe, czy Macron odważyłby się wygłosić swoje propozycje na rynku w Chersoniu pośród ludzi, którzy rosyjskiej ochrony doświadczyli prawie przez 9 miesięcy okupacji. A dziś każdego dnia na ich domy spadają rosyjskie bomby. W imieniu tych, którzy pozostali, zwracam się z apelem. Panie Macron, niech pan pojedzie do Chersonia. Tylko proszę wcześniej nie dzwonić do swojego kolegi Putina. Niech pan mu zrobi taką niespodziankę. Te słowa napisał Paweł Bobołowicz właśnie w felietonie dla Kuriera Lubelskiego. Felieton ukazał się wczoraj. A za chwilę przeniesiemy się w muzyczny rejony. Chciałbym państwu zaprezentować utwór, bardzo świeży utwór, nowy utwór zespołu dobrze znanego wszystkim, zespołu Kałuż, zespołu, który wygrał ostatnią Eurowizję, ale tutaj oni zrobili wspólny utwór z kozakiem Syromachą, takim prawdziwym kozakiem ze względu i na ubiór, i na styl życia, i na tą muzykę, którą wykonuje. I to jest współczesna wersja piosenki kozackiej Numo Kozaki.
Raport z Kijowa.
Kalusz Orkiestra i Kozak Siromacha, a po drugiej stronie mikrofonu pragnę powitać współgospodarza, czy też gospodarza Studia Lwów. Dzień dobry, Wojciechu.
Dzień dobry, Arturze. Gorąco witam słuchaczy Radia Wnet. Gratuluję debiutu. Chyba po raz pierwszy wystąpiłeś jako lektor felietonu. I chyba pierwszy raz na falach Radia Wnet felieton został odczytany. A potem usłyszałem, jak twój głos już był tak zwany uśmiech w głosie, gdy mówiłeś o prawdziwym kozaku. Ciekaw jestem, czy powstanie kiedyś piosenka "Dziś prawdziwych kozaków już nie ma".
Pewnie powstanie. No i chociaż tak naprawdę, jak śpiewali właśnie twórcy, że kozak żyje w każdym Ukraińcu. No, historia kozaków to jest historia często niejednoznaczna, tak jak niejednoznaczna jest nasza rzeczywistość. Ale właśnie, Wojciechu, chcieliśmy porozmawiać z tobą przez chwilę, bo za chwilę się połączymy z kijowianinem, z korespondentem Dmytrem Antoniukiem, który opowie o swojej podróży, o swojej trakcie teraz swojej wyprawy, którą zapowiadał wcześniej. Ale właśnie, chcieliśmy porozmawiać o projekcie Stop Fake i walce z rosyjskimi fejkami.
Wspomniałeś już tę inicjatywę i istnieje również taki portal stopfake.org, gdzie są publikowane informacje, czy raczej jest publikowana dezinformacja, czy raczej opisywana dezinformacja, opisywana też rosyjska narracja. Wśród wielu artykułów na przykład jest taki, cytuję, fake: Zełenski ma scedować Lwów w Polsce, bo taka informacja w kanale Telegram pojawiła się w pewnym momencie. Jest tam nawet cytat z prezydenta Ukrainy, oczywiście z pamięci teraz go nie przytoczę, ale tam jest taka informacja, że mamy przyjaźne stosunki z Polską, Polska nam pomaga, a dla rozwoju obydwu krajów byłoby dobrze, gdyby zachodnie regiony Ukrainy przekazać Polsce, a ludności tamtejszej będzie się lepiej żyło pod względem ekonomicznym. Czyli tutaj taka sugestia, ten motyw Lwowa przekazywanego Polsce, jak wiemy, w rosyjskiej narracji, propagandzie, a nawet wśród sugestii polityków, takich jak Żyrinowski, nie żyjący już się wiele razy się pojawiały. Też jest we Lwowie, nie można mówić po polsku, jest taki artykuł, bo jak się okazuje, w niektórych mediach znowu znaleziono Polkę z Ukrainy, która twierdzi, że w tym mieście nie wolno mówić po polsku, a ty jako lwowianin z urodzenia pewnie masz inne zdanie. Zresztą mogę cię teraz na antenie o to zapytać. I kolejny fake, który tutaj się pojawił: Kiszyniów prowadzi rozmowy z Kijowem o wymianie terytorium. Jedna z narracji ulubionych w tejże propagandzie, czy w tychże fejkach, to jest to, że ktoś z kimś dogaduje się, żeby zamienić, a to na Dniestrze na Budziak, a to na Dniestrze na Bukowinę. Takie artykuły pojawiały się w Niezawisimej Gazecie i to nawet tutaj twierdzą, że Maja Sandu, prezydent Mołdawii, miewa takie pomysły. Także wymieniłeś stopfake.org a propos Pawła Bobołowicza, jego felietonu, a myślę, że warto też naszym słuchaczom powiedzieć o tej inicjatywie.
Tak, to jest zacna inicjatywa, która właśnie rozkłada na części pierwsze rosyjską propagandę. Rosyjska propaganda jest propagandą wielowarstwową, skierowaną do praktycznie bardzo różnych grup społecznych, różnych narodów, więc warto jest się zapoznać z tym projektem, żeby nie poddawać się na tego typu prowokacje rosyjskie. Jeżeli chodzi o przyjmowanie Lwowa, to nawet były publikowane formularze do głosowania w referendum o wchłonięciu zachodnich części Ukrainy do Polski, ale także, tak jak powiedziałeś, cały czas są wrzucane informacje, między innymi też przez wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Miedwiediewa, o tym, że też Rumuni i Węgrzy, no i po raz kolejny wymienię Polskę, która tylko i wyłącznie czyha na to, żeby ukraińskie ziemie wchłonąć w swój skład. Ale tutaj już nasza audycja powoli zmierza do końca, więc chciałbym jeszcze wywołać Dmytra Antoniuka, korespondenta Radia Wnet w Kijowie, który jest teraz podczas wyprawy humanitarnej. Dzień dobry, Dmytrze, czy się słyszymy?
Słyszymy się. Dzień dobry, Arturze, dzień dobry, Wojtku, dzień dobry Państwu. Ja przepraszam, nie mogę dużo gadać, bo jest u nas zepsuł się samochód i teraz w tej chwili my jesteśmy nadal w Kijowie i w tej chwili po prostu przeładujemy wszystko z naszego poprzedniego samochodu w inny, żeby dzisiaj spróbować wyjechać tam na wschód.
Ale przypomnij naszym słuchaczom, dokąd zmierzacie. Wczoraj mówiłeś, ale jakbyś miał chwilkę, żeby przypomnieć.
Tak, my jedziemy do obwodu Sumskiego i być może do dalej jeszcze na wschód, żeby pomóc w obronie terytorialnej, która tam jest. Widzimy różne rzeczy, śpiwory, latarki, powerbanki, też ubrania, także mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze spotkamy się z tymi chłopakami.
A te zasoby, które widzicie, skąd pochodzą? Kto je przekazał?
Oni pochodzą, po prostu przyjechał jeden Anglik, który jest przyjacielem mego przyjaciela. No i oni poprosili, żeby też ja pomógł w tej wyprawie. On wszystko to przywiozł w swoim samochodzie, także jedziemy razem.
Dobrze, Mytrze, to już nie będę zawracał ci głowy. Życzę powodzenia z samochodem i uważajcie na siebie. Dziękuję pięknie za tę relację.
Bardzo dziękuję.
No to są niestety rzeczy, które w podróży się zdarzają i które ja też przeżyłem. I z Dmytrem też takie rozczarowanie, że samochód nie zapala, że coś jest z silnikiem. Już jest umówiona gdzieś, umówieni są ludzie, którzy czekają na to, że dary do nich dojadą. A tu nagle się okazuje, że samochód nawala, albo się okazuje, też tak się zdarzało, że ktoś nie zmieści się do samochodu, już jest gotowy z plecakiem, żeby pojechać, a potem się okazuje, że miejsca brakuje. Więc to są takie przykre historie, z którymi ja od czasu do czasu też mam do czynienia. I Dmytro w tej chwili właśnie ma coś takiego. Na szczęście jest samochód, gdzie można przeładować te dary.
Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że na Ukrainie, jeżeli chodzi o serwisy naprawcze, to one są bardzo obciążone też w związku z naprawami samochodów, które są przeznaczone dla ukraińskich żołnierzy na front. Więc często spotkałem się z taką sytuacją, że oni mówią, że bardzo chętnie by wzięli się za naprawę samochodu, ale mają tak duże obłożenie, że w najbliższym czasie z tym się, mówiąc kolokwialnie, nie wyrobią. Ale chciałbym jeszcze wrócić właśnie do rosyjskich fejków, też opisywanych i rozkładanych na części pierwsze w projekcie StopFake.org. Ostatnio w narracji rosyjskiej i tej wielopoziomowej narracji rosyjskiej zjawiły się fejki dotyczące tych wydarzeń, o których mówiliśmy też na antenie Radia Wnet, czyli śledztw wymierzonych w ukraińską cerkiew prawosławną moskiewskiego patriarchatu i w związku z tym na licznych grupach, poczynając od tych oficjalnych propagandzistów, czyli nie Solowiowa, Kisilowa, Margarity Simonian, Skabiejewej, ale kończąc też na telegramach na przykład uciekiniera, kolaboranta byłego deputowanego Rady Najwyższej Ukrainy Ilii Kiwy, zjawiły się informacje na temat, że heretycy, schizmatycy i katolicy przyjęli święte miejsca rosyjskiego, ruskiego prawosławia i już wywieźli kosztowności, a co najważniejsze, relikwie prawosławnych świętych. No i gdzie można, dokąd można wywieźć te relikwie? No oczywiście do Polski. Wojciechu, teraz jesteś w Warszawie. Czy te relikwie dotarły wreszcie do Warszawy?
Oczywiście tych relikwii nie ma i w tej narracji czasami mam wrażenie, że czym bardziej absurdalna rzecz, tym chyba chętniej jest pompowana. A z tymi katolikami to oczywiście się troszeczkę pospieszyli, a czy właściwie nie mają one uzasadnienia, bo jak do tej pory, chociaż przebąkuje się i niektórzy by chcieli, cerkiew grecko-katolicka nie łączy się z prawosławną cerkwią Ukrainy.
No w żaden sposób. Wczoraj były 155. urodziny marszałka Józefa Piłsudskiego i wydaje mi się, że marszałek Piłsudski po odzyskaniu przez Polskę, po odnowieniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, w latach 20. miał dobre podejście na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku cerkwi moskiewskiej. Po prostu ją zdelegalizował i stworzono nową cerkiew prawosławną, polską, autokefaliczną, więc podejrzewam, że Ukraina powinna zmierzać w tamtym kierunku. Zbliża się godzina 10 w Polsce, 11 na Ukrainie, więc musimy kończyć. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomagali zrealizować ten raport z Kijowa. Dziękuję ci, Wojciechu.
Dziękuję Arturze za uwagę i jutro, przypominamy jutro o tej porze Studio Lwów i być może znowu szykują się jakieś zmiany, być może, no na pewno nie ze Lwowa, a może ze Lwowa, a może jeszcze z innego miejsca. A wiele rzeczy jest w ruchu, wiele rzeczy okazuje się w ostatniej chwili i nawet nas zaskakuje, więc może i my zaskoczymy naszych słuchaczy. W każdym razie Studio Lwów o tej samej godzinie co Raport Kijowski, czyli o 9.30.
Raport z Kijowa.